Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie i witam mojego i Państwa gościa, Joanna Czajkowska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Choreograf, tancerka, reżyser, pedagog tańca, animator kultury, wspólnie z Jackiem Krawczykiem założycielka Sopockiego Teatru Tańca, który prowadzi do dziś. Spotykamy się z takiej okazji jubileuszowo-premierowo-naukowej trochę, bo obchodziłaś 25-lecie pracy twórczej. Był spektakl w ramach projektu doktoranckiego. No doktorat robisz po prostu.
Tak.
No i to są takie dosyć poważne tematy, ale zacznę od tego, że w życiu bym nie pomyślała, że praca doktorska czy projekt z tym związany, ale i sama praca, bo ją przeczytałam, dziękuję, może być tak osobista i tak wzruszająca. Wiesz? Także przeżyłaś coś naprawdę potężnego i dzielisz się tym z nami, z widzami właśnie w swojej pracy i w swoim spektaklu, projekcie. Ja tylko zacytuję, bo w swojej własnej pracy to napisałaś: moim celem było swego rodzaju katarsis, oczyszczenie emocjonalne po 25 latach pracy artystycznej, ale także jak zawsze przekroczenie własnych granic. I o tym porozmawiamy. Ale zacznijmy od tego, że już to chyba przekroczyłaś i to katarsis jest za tobą. Widziałyśmy się niedawno, bo 9 października na premierze Domówki, prawda? Z Magdaleną Agatą Wójcik. I jesteś na co? Na nowej drodze? To wszystko minęło?
Ojej, ja tak nie mogę tego powiedzieć, dlatego że to wszystko chyba trwa. I nie wiem, jak do końca z tego wyjść. To znaczy, sam spektakl powstał w trudnych warunkach. Mówię o spektaklu Introspekcja, przedmiot nieocenionej wartości, czyli tym właśnie doktorskim.
Tak.
Tak naprawdę podstawą mojego doktoratu miał być spektakl Przedmiot nieocenionej wartości, który zrobiłam w 2016 roku. Z powodów formalnych w zasadzie tam dat ten spektakl nie mógł być podstawą i się to okazało dosyć niedawno, czyli w lutym tego roku, a do maja miałam termin złożenia pracy, całej rozprawy i łącznie ze spektaklem, więc w zasadzie po konsultacji z moją panią promotor, profesor Ewą Wycichowską, która była bardzo burzliwa i emocjonalna z mojej strony, bo ja już byłam naprawdę bardzo zmęczona, nie tyle pisaniem pracy, bo ja tam tą pracę napisałam, w zasadzie można powiedzieć, że napisałam dwie prace, dwie rozprawy doktorskie, ile też warunkami mojej pracy, które odbiegają od wymarzonych i naprawdę już byłam bardzo, bardzo poruszona emocjonalnie i z tej rozmowy właśnie wyszedł taki pomysł, że pani profesor zasugerowała, żebym zrobiła o tym spektakl, o tym, co czuję. No i tak się też stało i tak powstała Introspekcja. Ale nie mogę powiedzieć, że to jest za mną, dlatego że jestem w jakimś procesie, jak wszyscy ludzie, żyjemy po prostu wszyscy w jakichś procesach, które się toczą. I tak naprawdę nie wiem dalej, co z Sopockim Teatrem Tańca i ze mną. Oczywiście mam nadzieję, że po obronie rozprawy, a już dostałam bardzo dobre recenzje i bardzo mnie to ucieszyło. Więc mam nadzieję, że po obronie tego doktoratu no tworzą się po prostu jakieś nowe drzwi dla mnie. Ale artystycznie rzeczywiście, no już myślę o nowych projektach. Zrobiłam Domówkę z Magdaleną i już wiem, z kim będę pracować w przyszłym roku i bardzo mnie to cieszy. Jest to spełnienie moich marzeń. Także pod względem artystycznym na pewno już myślę do przodu. To jest naturalne. A jeśli chodzi o to katarsis, no to tak, ono było chwilowe. To mi bardzo pomogło. Ten spektakl mi bardzo pomógł. No ale to tak jak w sztuce bywa, no nawet jeśli traktujemy czasem sztukę jako artoterapię, i to się też oczywiście zdarza u profesjonalnych twórców, no to jeśli jesteśmy w jakimś ciągu wydarzeń, który nie do końca od nas zależy, no to nie jest takie proste, że zrobimy spektakl czy napiszemy książkę i od razu będzie lepiej.
No ale gdybym cię teraz zapytała, Jasiu, z czym przychodzisz, to też byś powiedziała, że wszystko ci się posypało? Chyba
tak,
już nie.
Tak, 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 mhm. Tak.
To był cytat z tego mhm. właśnie spektaklu, drugiego, z tego nowego spektaklu, ale może zacznijmy od początku. Przedmiot nieocenionej wartości, 2016 rok i to było twoje dwudziestolecie z kolei,
tak.
prawda?
Mhm.
Więc też coś sobie postanowiłaś. Mhm. Zrobiłaś spektakl no, o innowacyjności, o procesie twórczym, o artyście, prawda? O tworzącym i tworzywie, ale też o swoich mistrzach. O ważnych choreografach i tancerzach. I o tym za chwilkę porozmawiamy, ale ja chciałabym zacząć od tego, bo w ramach właśnie tego projektu doktorskiego i tej drugiej nowej premiery zostałaś sfilmowana wtedy, kiedy oglądałaś ten spektakl wyświetlany, rejestracja, ale na ogromnym ekranie. Jest tak jakby na scenie, prawda? W Sopocie, w Teatrze Atelier. Twoja reakcja. I my możemy to oczywiście zobaczyć i się domyślać. Ty to w pracy opisujesz, ale powiedz tak już poza tymi reakcjami no, mimicznymi, fizycznymi, które są widoczne, to dla ciebie co było ta konfrontacja wtedy? Jak ty pamiętasz ten seans swój?
No, dla mnie to było ogromne poruszenie. Z jednej strony sama obserwowałam to, na ile pamiętam ruch i na ile pamiętam rytm tych scen. I okazało się, że dosyć dużo pamiętam, więc jednak pamięć ciała funkcjonuje. I to była taka jedna warstwa, że tak powiem, zawodowa. Ale była w tym potężna warstwa emocjonalna. Bo spektakl Przedmiot nieocenionej wartości powstał z wielkiej miłości do tej sztuki. Z takiego ukochania tańca, sztuki tańca. I ukochania tych mistrzów właśnie z przeszłości i takiego poczucia, że ja też jakby jestem ciągiem dalszym, że jesteśmy wszyscy połączeni i że prace mistrzów z przeszłości nadal są ważne, bo budują naszą rzeczywistość. A spektakl Introspekcja powstał z ogromnej niemocy związanej z tym, że rzeczywistość nie sprzyja sztuce tańca. I nie sprzyja również mi jako osobie, która jest twórcą, ale też producentem. Moi poprzednicy, moi mistrzowie pracowali w innych warunkach, też trudnych, ale ta trudność polegała na czymś innym.
No Janina Jarzynówna-Sobczak po wojnie, prawda? To wszystko się dopiero tutaj rodziło.
Tak.
Ale z pomocą państwa się rodziło.
Tak.
Od podstaw. W samych majtkach tańczyli, mówi Marceli Rzędzianowski.
Tak. I Konrad Drzewiecki też po wojnie zaczął tańczyć. To już był dojrzałą był osobą tak naprawdę. Zaczął tańczyć mając lat chyba 18 czy 19. I też musiał wyjechać na zachód, chciał wyjechać na zachód, żeby się kształcić, był prześwietnym tancerzem, oprócz tego, że świetnym choreografem. Więc te trudności, ale też potem powstał Polski Teatr Tańca z pomocą państwa. Mhm. Więc były takie trudne początki, ale potem w odpowiednim momencie system wspierał tych artystów. A u nas jakoś tak się stało w wolnej Polsce. Nie we wszystkich miastach oczywiście, bo w niektórych też gminy i miasta wsparły tych artystów. I tak powstał na przykład Kielecki Teatr Tańca, czy Lubelski Teatr Tańca. Ale mamy dzisiaj taką trudność, że żyjemy w takiej epoce minimalizmu, jeśli chodzi o ułożenie na kulturę, zwłaszcza kulturę niszową, czy elitarną. I to powoduje, że początki były trudne, bo nie było techniki tańca współczesnego w Polsce powszechnie i też mieliśmy bardzo trudny start w latach 90. Natomiast dalej się nic nie stało, w sensie, że pomoc systemowa istnieje w bardzo ograniczonym zakresie. Mhm. I myślę, że to jest taki rodzaj mojej też niezgody i po prostu bólu, dlatego że jeśli artysta pracuje, czy każdy człowiek, nawet jeśli nie jest artystą, jeśli robimy coś w życiu i oddajemy serce i mamy ewidentne osiągnięcia, to każdy z nas spodziewa się, że za tymi osiągnięciami przyjdzie jakieś wsparcie systemowe. Mhm. Cokolwiek to nie jest, prawda? A się okazuje, że jednak nie. I to jest ten ból. A każdy człowiek i każdy artysta, tak mam nadzieję, że tak jest, ma immamentną potrzebę rozwoju. Więc jeśli nie ma tego wsparcia, to też w pewnym momencie już nie ma rozwoju. Można cały czas badać ten zakres, którym się zajmujemy, tą dziedzinę, w tych bardzo wąskich warunkach, ale nigdy nie dowiemy się, co byłoby, gdybyśmy wyszli z tych ograniczonych warunków. Mhm. I myślę, że to jest główny problem artystów sztuki tańca i mój problem.
Mhm. Ten spektakl Introspekcja, ten nowy, kończy się tak, że ty wychodzisz, prawda? Wykonujesz, no, kata, tak? Wiele razy, w podobnym, bardzo ograniczonym świetle, za każdym razem trochę inaczej i my widzimy, że czasem ta energia słabnie, odradzasz się, wychodzisz za wcześnie, przerywasz, tak. Znaczy, no, mamy takie poczucie, że to jest i dla ciebie, i dla nas męczące, prawda? Ty mhm. nawet tutaj piszesz, że chciałaś to robić, czy ktoś pisze, że ty chciałaś to robić 23 razy, tyle, ile istnieje Sopocki Teatr Tańca, ale ty też piszesz o tym, że chodziło ci o to, żeby widz poczuł, że już nie, już dosyć, już przestań, no, bo ty to czułaś, tak?
Tak, tak. Ja wierzę jednak w kinetyczną i moc ruchu i to, że jesteśmy wszyscy połączeni, czyli niesamowitą istotą sztuki tańca jest to, że ciała tancerzy i energia płynąca z tych ciał i z tańca oddziałuje na widzów. I odwrotnie też jest, o tym też pamiętajmy, że energia widzów wpływa na artystów. Więc jeśli o tym wiemy, możemy też jako artyści, możemy też w pewien sensie sterować emocjami widzów. Możemy to trochę zaplanować. Oczywiście to nigdy nie jest tak 100%, ale jednak jest duży procent szansy, że tak właśnie się stanie. I ja specjalnie wydłużyłam tę scenę, bo chciałam, żeby widz w pewnym momencie poprosiło o litość wewnętrznie. Mhm. Czyli chciałam, żeby było oczywiste, że ja walczę i raz w sposób naturalny słabnę, raz podejmuję tę walkę, raz nie podejmuję tej walki, ale ciągle się stawiam do tej walki i chciałam, żeby widz to poczuł i poczuł niewygodę i jakoś nieludzkość tego, taką emocjonalną. I tak się stało, wiem to z rozmów, które się odbyły po spektaklu, ale ciekawe jest to, że dużo zwłaszcza tancerzy i choreografów mówiło mi o tym, że wtedy się dopiero zaczął ten spektakl i że dla nich emocjonalnie i że to właśnie tyle powinno trwać. Ale też oczywiście słyszałam głosy od innych osób, że potwierdzające to, co ja zakładałam, że Jezus Maria, ale dlaczego się tak męczysz? Boże, jak mnie to zmęczyło. Obserwowałam, jak walczysz i tak się z tobą męczyłam, czy męczyłem. No i właśnie to jest to, co chciałam osiągnąć. Chciałam, żebyśmy razem to poczuli, że no to już jest, cytując King Size, nie krasnoludzkie.
W tym spektaklu też, ale wcześniej, tak bliżej początku, przemawiasz do publiczności, no i mówisz, że jeśli ktoś liczył na to, że wytłumaczysz, o co chodzi w tańcu i dlaczego tak w ogóle, to się zawiedzie. No, myślę, że w tej pracy tłumaczysz wiele rzeczy, gdyby ktoś chciał się rzeczywiście dowiedzieć i był tym zainteresowany, no ale chyba zakładacie wy, mówię o choreografach także, o reżyserach spektakli tańca, pewne nieporozumienie, niezrozumienie. Tu są na przykład recenzje obu spektakli, ale to przedmiot nieocenionej wartości. I chyba w żadnej tak dokładnie nikt nie odgadł i nie opisał, że to jest innowator i czysta idea. Czyli to, co ty sobie wymyśliłaś, prawda? Chociaż niektóre interpretacje, opisy były piekielnie trafne. Widziałam, tak, że naprawdę ktoś to tak przeżył i zrozumiał i obudował też wiedzą, że rzeczywiście w punkt. No ale jednak nie do końca, prawda? Więc zawsze to jest jakieś takie... No, tak.
No bo to też nie chodzi w tańcu dokładnie o to, żeby, czy w ogóle w teatrze, żeby tak dokładnie jeden do jednego zrozumieć. No to trochę jesteśmy do tego przyzwyczajeni, bo w szkole jeszcze nas uczono, co autor chciał powiedzieć, ale tak naprawdę sztuka współczesna przecież zakłada to, że widz, że odbiorca przesiąka dziełem i interpretuje je według swojego doświadczenia, swojej wiedzy, swojego stanu na dziś. I no to jest wspaniałe w sztuce współczesnej w ogóle i w ogóle w sztuce, że przekazujemy pewną myśl, która ewidentnie ma pewne parametry emocjonalne, intelektualne, duchowe, ale te parametry mogą być i są interpretowane w nieco inny sposób. Mhm. No i to jest cała istota sztuki.
Ten spektakl Przedmiot nieocenionej wartości. I dwie sceny, otwierająca i zamykająca, te dwa obrazy. Obie bardzo pięknie i chętnie opisywane przez recenzentów. Pierwsza dlatego, że to ciało jako antyczna rzeźba, pięknie oświetlone, prawda? I tutaj ty chyba też z pewną przyjemnością patrzyłaś i tam jest taki uśmiech na samym początku, kiedy oglądasz ten swój spektakl, prawda, sprzed kilku lat. I to wszyscy oczywiście w punkt rozumieli i się zachwycali. I ta ostatnia scena, kiedy aktorzy są w takich amorficznych kostiumach, są taką żywą, biologiczną materią. To ja myślałam, że to komórki mózgu, może neuronami się łączą, prawda? To może być jakaś gąbka podwodna czy coś. No w każdym razie coś bardzo organicznego. I tutaj jest taki, znaczy dysonans. Ty piszesz o tej scenie, że te kostiumy jakby zagłuszyły choreografię w którymś momencie, że skróciłaś tę scenę, bo wydawała ci się, że za długa, że nikt tego nie wytrzyma, a wszyscy łącznie ze mną się tym zachwycają i mówią, że najlepiej, żeby to było jeszcze dłuższe albo przynajmniej takie, jak było, prawda?
Chociaż w recenzji mojej rozprawy doktorskiej gdzieś to pada, że ta scena jest za długa, ta scena w przedmiocie nieocenionej wartości. No właśnie, to wszystko zależy od tej interpretacji. Ostatnio mi Joanna Nadrowska, nasza też współpracująca tancerka z nami, powiedziała, że Asia, to jest idealne, że ten finał, bo ona tańczyła w przedmiocie, jest taki długi i że w introspekcji też ten finał jest taki długi. Właśnie tak miało być. No ja też wierzę w swego rodzaju, jak to powiedzieć, nie chcę tego nazywać szczęśliwym zbiegiem okoliczności, bo to nie chodzi o szczęście, ale czasem wierzę, że sztuka w pewnym sensie sama jakby przemawia przez artystę i że właśnie nie ma tych szczęśliwych zbiegów okoliczności, po prostu tak jest, jak miało coś być. Aczkolwiek z tą sceną ostatnią nie chodziło mi o to, że kostiumy zabrały coś, bo te kostiumy takie miały być i one były tak zaprojektowane od początku, natomiast no ja jako choreograf i osoba, która po prostu zachwyca się ciałem ludzkim, ja byłam zafascynowana tą choreografią i obserwowaniem ich, jak oni to robią w takim wolnym, płynnym tempie, bo struktura ciała wyglądała zupełnie inaczej. Było widać było widać kubistyczną formę tego ruchu, bo tam jest bardzo dużo właśnie prostokątnych kształtów, jakichś takich... No tak można powiedzieć, kubistyczne kształty z ciała człowieka. I ja byłam zafascynowana tym, jak oni to robili, obserwowaniem ich. I rzeczywiście, kiedy ubrali kostiumy, no to nie było już widać, jakby cały sens sceny był taki, jaki był od początku. Czyli właśnie ta tkanka organiczna. I te kostiumy bardzo pięknie to zrobiły. Natomiast troszeczkę zniknął ten kubistyczny charakter, bo same kostiumy są falujące, są przestrzenne, są takimi właśnie gąbkami, jakby falującymi, więc nagle z ciała człowieka widzieliśmy tylko nogi od kolana w dół i ręce.
Dłonie.
I dłonie,
czasem
tak.
Trochę głowy.
I czasem trochę głowę, więc to
ale ten ruch w środku był, wiesz, to
tak,
coś
tak,
tam
tak,
zostało.
Tak, oczywiście,
jakaś
oczywiście,
energia,
oczywiście.
Nie wiem, magia.
Tak, i ja miałam takie rozdwojenie, bo z jednej strony, no żal mi było, że nie widać właśnie tej bardzo trudnej pracy choreograficznej, żeby uzyskać ten efekt kubizmu, który się porusza jednakowoż, a z drugiej strony, no byłam też zafascynowana, że tą organicznością tego ruchu. I to jest też ciekawe, na ile w ogóle kostium może zmienić i wpłynąć, jakby zainterweniować, zmienić totalnie myśl, jakby choreografię, ale też jak daleko to było od siebie, czyli że kubistyczna forma zamieniła się zupełnie w organiczną, płynną formę. Bo ważne tutaj było połączenie między tancerzami, bardzo wolne tempo i płynność tego ruchu. I to dało efekt tej organiczności. No ale zniknął efekt kubizmu, czyli zniknęły te formy.
Czyli twórca innowator płakał, ale sztuka została. Po
tak,
prostu.
Ale no został ten efekt, który jest finalnie w spektaklu, to był ten, na którym mi zależało. Mhm. To było clue tej sceny.
A to jest to śmierci scena? O
tak,
rozkładzie?
Tak. To jest scena o tym, czy można powiedzieć, że to jest, zinterpretować, że to jest o śmierci scena, ale można też pomyśleć o tym, że to jest śmierć jakiejś idei, czyli o odradzaniu.
Bo przemiana coś, materii,
tak,
jedna w
bo
drugą.
Coś się kończy i coś się zaczyna.
Za moment ciąg dalszy rozmowy.
Salon artystyczny Radia Gdańsk. Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Gościem Salonu Artystycznego jest Joanna Czajkowska. Spotykamy się trochę z okazji 25-lecia pracy artystycznej, trochę z okazji doktoratu, związanej z nim premiery, ale tak w ogóle, żeby się spotkać i porozmawiać, dobrze?
Tak.
Ponieważ dzięki temu doktoratowi i tym spektaklom z nim związanym i samej pracy, naprawdę możemy głęboko wejść w proces twórczy, w tworzywo, w teatr tańca. Myślę, że bardzo wiele możemy się my, laicy, z tego dowiedzieć. Praca doktorska pisana pod kierunkiem profesor Ewy Wycichowskiej. Przedmiot nieocenionej wartości i potem introspekcja przedmiotu nieocenionej wartości. I to jest opowieść także o w ogóle o teatrze tańca w Polsce, dokładnie w dwóch ośrodkach, w Gdańsku i w Poznaniu, o twoich mistrzach, prawda? I o procesie twórczym, o innowacyjności i o tym, jaki proces czy jaki sposób pracy twórczej z zespołem sprzyja trwaniu zespołu, czy też innowacyjności, a jaki nie. Tak najkrócej powiedziałam, ale zacznijmy od początku, to znaczy właśnie od tych, ja wiem, mistrzów postaci, które ty tutaj opisujesz, bo to jest Janina Jarzynówna-Sobczak. Oni się pojawiają w jakiś sposób też jako choreografowie cytowani, czy przetwarzani w przedmiocie nieocenionej wartości, prawda? Konrad Drzewiecki, Wojciech Misiuro, kto jeszcze...
Ewa Wycichowska
ale właśnie.
Ale też Marceli Rzędzianowski, czyli choreograf, tancerz Janiny Jarzynównej-Sobczak. No i później też wspominam o ludziach, którzy mieli na mnie bardzo wpływ, a nie pojawiają się bezpośrednio w spektaklu, czyli o Melisie Monteros i Wojciechu Mochnieju, czy nie wiem, Krzysztofie Dzimaszkiewiczu, z którym ja pracowałam.
I to był początek twojej pracy doktorskiej, tak? Właśnie takie przejście trochę przez historię i analiza procesu twórczego, innowacyjności. Od tego się zaczęło twoje myślenie?
Tak, znaczy pierwszy spektakl to był przedmiot nieocenionej wartości, który ja robiłam już z myślą, że to będzie właśnie podstawa doktoratu. I ja się tak naprawdę jestem chyba trochę owładnięta tą ideą przemijania idei, w ogóle życie, ale głównie się chodzi o sztukę. I mam taką tezę, że najwięksi artyści nie przemijają, to znaczy, że ich idee budują następne pokolenia. Nawet jeśli młodzi artyści nie do końca sobie zdają sprawę na początku swojej drogi, i jeśli im się wydaje, że są bardzo innowacyjni albo patrzą tylko na Zachód, czy w tej chwili się dużo patrzy na taniec izraelski, to w pewnym sensie są spadkobiercami tych artystów, którzy byli wcześniej. I ja o tym zrobiłam mnóstwo spektakli wcześniej. Pierwsze moje solo to był Postmodern Dance z epilogiem. Potem zrobiłam Przedpołudnie Flory, jak oczywiście odniesienie do Popołudnia Fauna. Potem zrobiłam spektakl Fast Act, Sztuka Znikania. To był remiks najsłynniejszych prac, najsłynniejszych choreografów światowych i zestawienie tych różnych systemów ruchu. No aż przyszedł czas na przedmiot nieocenionej wartości, czyli na zachwyt i na hołd dla choreografów polskich.
A ten przedmiot to jest ciało czy taniec nieocenionej wartości?
Jedno i drugie.
Aha.
Jedno i drugie. Bez ciała nie ma tańca. W sensie człowieczym. Bo oczywiście my ludzie bardzo często mówimy, że ptaki tańczą, że drzewa na wietrze tańczą. Ale jeśli chodzi o aktywność świadomą i celową, a cele są w tańcu różne, może być cel rekreacyjny, może być cel terapeutyczny, może być cel duchowy, no i może być cel oczywiście artystyczny, no to jeśli chodzi o działanie celowe, to my ludzie tańczymy dlatego, że nasza dusza się wypowiada przez nasze ciało, ale właśnie dlatego, że mamy ciało.
Analizowałaś sposób pracy tych twórców, prawda? A dokładnie ich jakby otwartość chyba na propozycje tancerzy zespołu. I to jest różnie. Janina Jarzynówna-Sobczak, ona po prostu poszukiwała, prawda? Bo Konrad Drzewiecki przyjechał z pewnym bagażem wiedzy z zagranicy. Ale też ich sposób pracy był różny. Ona więcej brała, on realizował siebie.
Tak, tak. Ja generalnie zastanawiałam się nad tym, prywatnie potem w rozprawie, co powoduje, że ktoś jest innowatorem, czy że ktoś jest wybitnym artystą? Jakie cechy charakteru te osoby mają? Oczywiście tutaj psychologia twórczości dużo podpowiada, natomiast ja chciałam się odnieść konkretnie do tych choreografów, którzy no, byli liderami, jeśli chodzi o stworzenie teatru tańca w Polsce. Bo pamiętajmy, że właśnie ci artyści wyszli z jedynego słusznego tańca w tym czasie w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, czyli z klasyki. Więc żeby wyjść z jednej formy, bardzo skodyfikowanej i znaleźć inną formę, która też ma swoje narzędzia i techniki ruchu, ale jednak wyrazić siebie, bo to jest chyba istota teatru tańca, no to trzeba odwagi i nie tylko tytanicznej pracy, ale też odwagi w poszukiwaniu tych narzędzi. No i doszłam do tego, że jest szereg cech, które pozornie stoją w opozycji do siebie, ale jednak bardzo budują osobę twórczą. I te cechy, one działają nie tylko w przypadku tańca oczywiście, czy sztuki, one są też cechują wszystkich ludzi, którzy wychodzą poza pewien schemat. Więc z jednej strony mamy taką cechę, że ktoś dobrze wie, czego chce, jest wizjonerem, jest zdecydowany, a z drugiej strony mam taką cechę jak otwartość na innych i na okoliczności. I te dwie rzeczy, no i oczywiście wytrwałość w poszukiwaniu, pracowitość też i nieugiętość. Ale te dwie cechy przeciwstawne mogłoby się wydawać, że no jak to, albo ktoś chce, wie czegoś chce, jest wybitnym artystą czy wybitnym naukowcem, a z drugiej strony to jak ma być otwarte na innych. Otóż to jest klucz tak naprawdę do wieloletniego sukcesu. I trochę ta praca, moje badania wykazały to, że jeśli ktoś był zamknięty bardzo, tutaj za przykład mogę podać Konrada Drzewieckiego i Wojciecha Misiuro, to niestety ich twórczość przełamywała bariery i zachowywała ten status sztuki wybitnej.
I innowacyjnej,
i innowacyjnej,
prawda?
Tak,
nowy język.
Tak, tak. Natomiast ten okres pracy nie był zbyt długi. Nie? Czyli jakby ponieważ nie było tego momentu otwartości, coś się wypaliło.
Nie było tego też szerzenia zwrotnego, jakiejś wymiany, dialogu, prawda?
Tak.
No, u Wojciecha Misiury w przypadku Teatru Ekspresji to też był pewien bunt, znużenie, niechęć zespołu, prawda?
Tak,
który
tak, ale
to dojrzał, dorósł i już nie chciał tak dłużej.
Tak. No ale to też dlatego tak się stało, bo właśnie nie było tej otwartości. Bo oni chcieli chodzić na różne warsztaty, brać udział w różnych projektach na zewnątrz, a Wojciech Misiuro nie pozwalał. Czyli część z nich, z tych artystów, którzy potem stworzyli zresztą swoje teatry, tak jak no Jacek Krawczyk, który tworzy ze mną, czy Krzysztof Dzimaszkiewicz, czy Bożena Alterman, czy Krzysiu Baliński, oni właśnie chodzili, chcieli chodzić i czasem nawet gdzieś będąc na festiwalu szli na jakieś warsztaty takie przyfestiwalowe, nie mówiąc tego, nie informując szefa. No ale to powoduje, że jeśli również w pracy nie jesteś partnerem, tylko jesteś jakby wykonawcą pewnych poleceń, no to następuje to wypalenie po obu stronach, tak? Bo artysta, który dojrzewa, tancerz, współpracownik choreografa, a często też choreograf za chwilę lub już, po prostu w naturalny sposób chce otwierać i poszerzać ten język i doświadczać nowych rzeczy. Jeśli jest mu to nie dane, to ci ludzie po prostu odchodzą. Mhm. Pewno odeszliby tak czy inaczej, no tak jak solista Przemysław Śliwa, wspaniały też człowiek i artysta, czy Wojciech Wesołowski, odeszli od Konrada Drzewieckiego, bo chcieli sami choreografować. Pytanie, co by było, gdyby on się z nimi trochę podzielił. Czyli gdyby dał im szansę choreografować w Polskim Teatrze Tańca. Ciekawe, czy byli odeszli. Nie wiem. W pewnym sensie myślę, że to jest naturalne, że tancerz czy osoba, która jest w zespole, odchodzi na swoje, ale tego też dowodzi historia Janiny Rzdonej-Sobczak czy chociażby Piny Bausz, że jeśli traktujesz tancerzy jako partnerów i oni mają wpływ na kształt dzieła, niektórzy zostają przez całe życie. Dlatego też na przykład Wuppertal Tanztheater Piny Bausz jest teatrem pokoleniowym, bo ci tancerzy do dziś tam tańczą, ci, którzy tańczyli jeszcze, kiedy żyła Pina Bausz.
Bo ciebie interesuje z jednej strony proces twórczy, prawda, innowacyjność, współpraca właśnie choreograf, tancerz i zresztą nie tylko tancerz, bo to przecież i autor muzyki, tak, i kostiumów, tak. I wizualizacji, i scenografii i tak dalej, to tak. Też teatr jako no taki organizm społeczny, prawda, istniejący jeszcze w środowisku znowu społecznym, produkcyjnym, recenzentów, ale też i mecenasów, publiczności i tak dalej. I poszczególni ludzie, losy. Ja zmierzam do tego, że w spektaklu Przedmiot nieocenionej wartości było też takich dwóch bohaterów, Marceli Rzędzianowskiej, Jacek Krawczyk, prawda? Tak. Z ich życiową historią tańca, ale też z ich życiową historią.
Tak, tak, zdecydowanie. No pan Marceli Rzędzianowski to oczywiście tancerz, jeden z pierwszych, który tworzył operę bałtycką. On przyszedł na lekcję do pani Janiny Jarzynównej, jeszcze nim powstała opera bałtycka, czyli zaraz po wojnie. I był przez wiele lat tancerzem zespołowym, potem koryfejem, potem solistą, ale również choreografem. Współpracował z Teatrem Muzycznym jako choreograf i z innymi teatrami również w Polsce. I był twórcą zespołu Pieśni Tańca Uniwersytetu Gdańskiego.
Jantar, tak.
Obecnie się nazywa Jantar, wtedy jeszcze ta nazwa, ten człon Jantar nie istniał. Ale tak, to jest ten zespół.
No i to było to wasze, tak?
Tak, i my się poznaliśmy z panem Marcelim w Zaspie i ja byłam oczarowana jego osobowością, jego taką... jego doświadczeniem, jego pasją, ale też jego chęcią w ogóle rozmowy i chęcią poznania nas jako młodego pokolenia. Ale pan Marceli też mówił, że gdyby się urodził dużo później, to byłby tancerzem tańca współczesnego. On się bardzo dobrze czuł w takim ruchu, na przykład w operze, w balecie, w tańcu charakterystycznym, gdzie ten ruch jest taki mocny, zamaszysty, energetyczny.
No i to było spotkanie niezwykłe, przez ciebie szczęśliwie uwiecznione,
tak,
prawda, zarejestrowane. Wywiad nagrany kamerą, więc możemy też obserwować jego twarz 3 miesiące przed śmiercią.
Tak, tak. To było tak, że myśmy właściwie się znali z tych zebrań w Zaspie i pan Marceli przychodził do nas na spektakle. I pojechaliśmy kiedyś do Alicji Boniuszko, która była wtedy w domu opieki. Całą taką brygadą z Zaspu, ja zawoziłam panów, ich przyjaciół, pani Alicji. No i jakoś wtedy poczułam, że chciałabym zachować ten fragment historii. Ale pani Alicja się nie zgodziła na rozmowę, tudzież jej rodzina, a pan Marceli się zgodził. I to był strzał w dziesiątkę, bo pan Marceli pięknie opowiadał o tamtych czasach, o pracy Janiny Jerzynowej-Sobczak, ale również o swojej pracy, o tamtym zespole, o warunkach. No człowiek wspaniały, naprawdę. No i drugą postacią jest oczywiście Jacek, który też jest takim łącznikiem jeszcze, bo Jacek zaczął tańczyć w 1987 roku, czyli
W Teatrze Ekspresji.
Tak, w Teatrze Ekspresji. No wcześniej na WF-ie zajmował się gimnastyką sportową, sportami walki, karate trenował, więc miał wszelkie predyspozycje w ciele do tańca, ale no miał tylko taniec na WF-ie, prawda, jako przedmiot. No i właściwie Wojciech Misiuro go znalazł na sali treningowej do gimnastyki sportowej, zachwycił się Jackiem, no i zaprosił go na próby. On odmówił, ale potem Wojciech przysłał koleżanki bardzo ładne i koleżanki go zaciągnęły i tak się stało, że trafił do Teatru Ekspresji i jest takim łącznikiem dla mnie, tym przyszłości i teraźniejszości i to, że jako mistrz walczy, czyli wykonuje to kata tradycyjne, to jest poezja i proza jednocześnie, czyli to jest metafora walki każdego innowatora o to, by móc doświadczać i odkrywać, ale to też jest proza, bo to jest jego początek, czyli to jest fakt z jego życia. No Jacek bardzo sztuki walki ceni i widać, jak te sztuki walki wpłynęły też na jego taniec. Na przykład to, że centrum ciała ciągle jest w ruchu, że jakby bardzo rzadko Jacek stoi na dwóch nogach. I cały czas stoi właściwie na jednej i ten ciężar ciała przenosi. No tak jak w sportach walki, że jest jakby cały czas w ruchu i gotowy.
No tak, ale też widać te lata tańca, wiesz, prawda? Mm-hmm. Tę delikatność, tak. Płynność, tak. Wrażliwość, precyzyjność ruchu, a w tym spektaklu, przedmiot nieocenionej wartości, w jaki sposób skonfrontowałaś go z młodym tancerzem, który no, w zupełnie innym stylu, że tak powiem, tworzy. Popping, nie wiem jak to jeszcze tam, to ma więcej innych tak nazw, w każdym razie to jest zupełnie co innego. Tak. Oczywiście on jako innowator, a tutaj mamy tę czystą ideę, czyli coś do odkrycia, wytworzenia, prawda? No ale jednak to też było takie spotkanie pokoleń, prawda? Tak, otwarcie na nowe, na przyszłe.
Tak. No to zrobiłam celowo i uważam, że fajnie się to dopełniło. To znaczy właśnie Maciej Modoch dał tą taką płynność wynikającą ze styli, które on uprawia. On jest głównie tancerzem popingu, ale też oczywiście electric, waving i te wszystkie inne style, które zamieniają ciało człowieka w jakąś płynną lub strzelającą magmę. A Jacek dał to doświadczenie i jednak technikę tańca współczesnego, czyli pracę z podłogą, to, że on w tą podłogę może wejść, wskoczyć, wpłynąć. I fajnie, byłam zadowolona z tego duetu, aczkolwiek każdy z nich jednak pozostawał, oni stworzyli pewną synergię i zwłaszcza to było widać w pracy dłoni, bo Jacek też ma bardzo, bardzo subtelną pracę dłoni, w ogóle piękne dłonie, więc w tych scenach, kiedy oni tworzyli tą energię rękoma, było widać to, że oni są naprawdę, tworzą jedność. Ale potem jak zaczynali się ruszać, było widać te inne korzenie i to też było dla mnie bardzo ciekawe w obserwacji.
Dziewczyny też były, część po szkole baletowej, część nie, prawda?
Tak, i one też w pewnym sensie tańczyły siebie, bo Magda Laudańska i Kamila Majk są absolwentkami szkoły baletowej w Gdańsku, czyli też prawnuczkami Janiny Jarzywno-Sobczak. I w tej pierwszej scenie, w której pojawiają się, właśnie mają ubrane puenty. Czyli też w pewnym sensie padają swoją historię, że przeszły przez szkołę baletową, przez technikę tańca klasycznego, ale przyszły do tańca współczesnego. No i dwie, Kalina Porazińska i Anna Nadrosko, to są tancerki stricte tańca współczesnego i tańca jazzowego po studiach tanecznych po prostu, już w kierunku tańca współczesnego.
Joanna Czajkowska, oczywiście reżyser, choreograf, tancerka, pedagog tańca, prowadząca teatr wspólnie z Jackiem Krawczykiem, Sopocki Teatr Tańca, ale też, śmiem powiedzieć, popularyzatorka. Cały czas liczę na to, że to pójdzie w świat i pod strzechy nasze współczesne, prawda? To, co ty tutaj stworzyłaś. Bo ja rozumiem, że to dla ciebie było ważne, bo raz, że doktorat, dwa, że katarsis, prawda? I jakieś pójście do przodu po pewnym przeżyciu, ale też jest to ogromna praca, która nam mówię w imieniu widzów, wiele rzeczy wyjaśnia. Widzów też, krytyków takich, wiesz, krytyków nie do końca teatru tańca, no bo są tacy, którzy wiedzą tyle, co ty albo prawie, ale są tacy, którzy muszą się z tym mierzyć z zewnątrz.
Są tutaj też tacy, którzy wiedzą dużo więcej, no to na są pewno, teoretycy też, tańca tak, tak. I
ale chodzi mi też o to, wiesz, że bo tutaj wśród recenzji na przykład tych spektakli znalazła się recenzja dziennikarza ze strony internetowej, która tak ocenia, wręcz radzi, prawda, a gdyby Czajkowska to czy tamto, a ona w tym czy w tamtym. I ja sobie zdałam sprawę, że my bardzo często popadamy w ten ton, ja też, co prawda częściej wobec filmu niż wobec twórców teatru, ale jednak, a to jest bez sensu. Znaczy to jest nietwórcze w ogóle, nikomu to nic tak naprawdę nie daje, to są tylko te lajki i dislajki, że tak powiem. Natomiast brakuje nam ciągle jeszcze takich podstaw do porządnego zrozumienia przeżycia tego, co się dzieje.
No ja specjalnie umieściłam wszystkie recenzje w tej rozprawie, bo one stanowią naprawdę ciekawe zestawienie. To znaczy inaczej pisze osoba, która jest, nie wiem, doktorem teatru, teatrologiem. Inaczej pisze osoba, która jest kulturoznawcą. Inaczej pisze osoba, która jest psychologiem. I inaczej, czy filozofem. I inaczej pisze osoba, która jest teatrologiem i pisze do internetu. No, więc jakby każda z tych recenzji ma swoje zalety i one się uzupełniają. No ale tak, ja się zgadzam z tym rzeczywiście. No, tylko też właśnie cel recenzji. No, te recenzje, które się pojawiają na przykład na teatralny.pl czy na Taniec Polska, one mogą być obszerniejsze, one mogą być bardziej drobiazgowe, bardziej analizujące, bardziej po prostu głębsze. A takie, które się gdzieś ukazują jakby w mediach popularnych.
I które, jak ty zaznaczasz, muszą są pisane klikać w nocy po prostu, z dnia na dzień, bo to jest taki wymóg, prawda? To musi być. No i muszą się klikać, więc muszą mieć ten taki jakiś element oceny, czasem wręcz prowokacji. Dobrze, a Domówka, twoja ostatnia, najświeższa premiera, kiedy będzie grana?
Tego jeszcze nie wiemy. Na pewno będzie grana w przyszłym roku, a nie wiemy tego dlatego, że no, Magdalena pracuje w Monachium. I trochę też w Warszawie z Teatrem Tańca Zawirowania współpracuję, więc musimy znaleźć termin. Ale na pewno to nie będzie do grudnia, bo już mamy wszystkie grania do grudnia zarezerwowane. 6 listopada Fearless, Gosia Mielech, 7 listopada TAP, Nowy Początek, nasz Sopocki Teatr Tańca, 26 Real Love i Lullaby for the Restless i potem 4-5 premiera Jacka Krawczyka, Man Ray, Barbarzyńca. I to wiemy, że już zagramy w tym roku, a w przyszłym roku być może styczeń, luty, marzec pojawi się Domówka.
Dobrze, to bardzo dziękuję. Joanna Czajkowska. I pozwól, że zakończymy nasze spotkanie, ponieważ no, to jest taki czas, że wspominamy tych, którzy odeszli. Więc tak dedykując to wszystkim artystom, którzy odeszli dawno, niedawno. To jest nowa płyta. Krzysztof Cezary Buszman. On pisze wiersze. Znakomici aktorzy je czytali, w radiu nagrali. Wielu tu już nieobecnych z nami, no ale ja bym chciała zacytować Ryszarda Rączewskiego, który na tej scenie, co wy, przecież grał, występował, jego pot i łzy tam też są. Odszedł od nas w październiku ubiegłego roku, więc na zakończenie z tej płyty, która jest nową cegiełką na Powązkach, będzie przez aktorów wręczana w czasie Kwesty, taki wiersz na pożegnanie. Iwona Borawska, Joanna Czajkowska, dziękuję bardzo.
Takim być. Dobrze by takim było być, szczęśliwym, lecz nie ogłupiałym, i prostym, ale nie prostakiem, i mądrym, nie zarozumiałym, wymagającym, nie tyranem, i kochającym, nie kochliwym, dostojnym być, lecz nie wyniosłym, i dobrym, a nie pobłażliwym. Co dnia wierzę, że uda się. Odważnym, a nie hardym być, stanowczym, ale nie upartym, i ufnym być, lecz nie naiwnym, nie złotym, ale czegoś wartym. Służebnym być, lecz nie służalczym, troskliwym, ale nie nachalnym. Człowiekiem ludzkim nade wszystko, choć niekoniecznie idealnym.